skazani prawomocnym wyrokiem sądu politycy PiS Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik wyszli z więzienia. Obaj zostali ponownie ułaskawieni przez prezydenta. Mówimy dziś o tym oczywiście w porannym programie Radia RMF 24. Z nami jest teraz pan mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry.
No właśnie, ułaskawieni ponownie, czy raczej po prostu ułaskawieni? Po raz pierwszy, jak to rozumieć?
Ułaskawieni po prostu, dlatego że pamiętajmy, poprzednia próba ułaskawienia obu panów została przez Sąd Najwyższy oceniona jako prawnie bezskuteczna. No w związku z powyższym ten akt łaski, który został przez pana prezydenta Andrzeja Dudę dokonany w dniu wczorajszym, jest prawidłowym aktem łaski, który rzeczywiście odnosi skutki właściwe dla aktu łaski, czyli tutaj w tym wypadku uwalnia panów od skutków karnych prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie i tak jak wiemy już z informacji podanych przez kancelarię pana prezydenta, pan prezydent postanowił także o zatarciu skazania. I to mieści się w pojęciu prawa łaski, które stosuje prezydent.
No właśnie, czyli za pierwszym razem nie było to skuteczne, ponieważ panowie nie byli skazani, tak?
Tak. W dużym uproszczeniu, tak żeby to zobrazować, prawo łaski to nie jest absolutna moc przypisana prezydentowi. To wynika z bardzo prostych mechanizmów. Po pierwsze, musimy o tym pamiętać, że zastosowanie prawa łaski to jest tak naprawdę dokonanie zmiany sytuacji procesowej osób, w stosunku do których i właśnie prawomocnie zakończono postępowanie karne. Dlatego, że gdyby przyjąć za prawdziwą tezę, że prezydent może zastosować prawo łaski przed zakończeniem postępowania karnego, to byłoby to wkraczanie przez prezydenta, który w Polsce jest emanacją władzy wykonawczej, w sferę władzy sądowniczej. Czyli innymi słowy, prezydent, gdyby mógł stosować prawo łaski przed prawomocnym zakończeniem postępowania, to w istocie rzeczy sprawowałby wymiar sprawiedliwości, a pamiętajmy, że w Polsce mamy trójpodział władzy. Wymiar sprawiedliwości zgodnie z artykułem 173 Konstytucji i 175 Konstytucji sprawują sądy, a nie prezydent. Z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że każda władza publiczna, prezydent, sądy, każdy inny organ określony w Konstytucji czy w przepisach wydanych na jej podstawie, musi działać w granicach i na podstawie prawa. To jest podstawowa, kardynalna zasada działania każdego organizmu państwowego. To jest kolejny argument, który uniemożliwia stosowanie prawa łaski przed prawomocnym zakończeniem. I chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. My musimy też pamiętać, że w toku postępowania karnego są nie tylko oskarżeni, ale są też pokrzywdzeni. I tak jak każdy ma prawo do sądu, to także pokrzywdzony w takim postępowaniu, w którym teoretycznie można byłoby stosować prawo łaski przed prawomocnym zakończeniem postępowania, no doznałby uszczerbku w realizacji swoich praw, w tym prawa do sądu. Dlatego nie można zastosować prawa łaski przed prawomocnym zakończeniem postępowania. I to, tak jak powiedziałem na początku, zostało w sposób bardzo syntetyczny potwierdzone przez Sąd Najwyższy w 2017 roku, który właśnie, mówiąc już tak bardzo krótko, uznał, że ówczesna próba zastosowania prawa łaski jest po prostu procesowo bezskuteczna.
Panie mecenasie, jest pytanie, co prezydentowi dał taki ruch, to znaczy procedura ułaskawieniowa na podstawie kodeksu postępowania karnego? Przecież mógł zastosować bezpośrednio akt łaski i ponownie panowie byliby na wolności. Już dawno.
Panie redaktorze, zgadzam się z panem w 100%. Pan prezydent mógł zastosować wprost artykuł 139 Konstytucji. Jest to przepis, który w naszym systemie prawa na poziomie ustawy zasadniczej, czyli na poziomie Konstytucji, upoważnia prezydenta do stosowania prawa łaski, no oczywiście w granicach określonych w Konstytucji, o czym powiedzieliśmy przed chwilką. I teraz, gdyby pan prezydent zastosował to prawo łaski wprost z Konstytucji, to nie oglądalibyśmy tej, przepraszam, ale pewnej sagi, która nam towarzyszyła przez ostatnie 12 czy 13 dni, dlatego że pan prezydent, gdyby zdecydował się na zastosowanie artykułu konstytucyjnego, to siłą rzeczy ta łaska zostałaby zastosowana natychmiast. Wybierając tą drogę kodeksu postępowania karnego, oczywiście pan prezydent miał pełne prawo wybrać tą drogę, zdecydował się na tą drogę. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten proces, to po pierwsze to była taka próba przerzucania odpowiedzialności za sytuację skazanych, którzy odbywali karę pozbawienia wolności. Z jednej strony na prokuratora generalnego, czyli pana profesora Adama Bodnara, Z drugiej jednak strony, jak ocenimy to na chłodno, to tempo, które było nadane przez pana prezydenta, zastrzega, do czego pan prezydent ma też pełne prawo. No, w mojej ocenie było wręcz nieprawdopodobne, bo opinia, która została złożona, zresztą negatywna, przez prokuratora generalnego, pana profesora Bodnara, wpłynęła do pana prezydenta w godzinach popołudniowych w dniu wczorajszym i nie chcę się tu pomylić, ale bodajże po godzinie, po maksymalnie dwóch godzinach pan prezydent ogłosił, że zastosował prawo łaski. Więc z jednej strony...
Czyli stało się to wyjątkowo szybko?
Bardzo szybko. Muszę państwu powiedzieć, że bardzo szybko, dlatego że procedura ułaskawieniowa prowadzona na podstawie kodeksu postępowania karnego, taka klasyczna, zakłada przede wszystkim zasięgnięcie opinii sądów, które skazywały osobę w stosunku do której ma być zastosowane prawo łaski. Najczęściej to są sądy dwóch instancji, czyli sąd pierwszej instancji, to byłby to sąd rejonowy, i sąd drugiej instancji, czyli sąd okręgowy, i plus opinia prokuratora generalnego. Pan prezydent też wybrał taką krótszą drogę, do czego też miał prawo, a mianowicie zasięgnął tylko i wyłącznie opinii pana prokuratora generalnego i poprosił o przedstawienie sobie akt postępowania karnego, który był zakończony przez Sąd Okręgowy w Warszawie w grudniu 2023 roku. I oczywiście mając do tego prawo, to pan prezydent, nie wiem, nie do końca rozumiem dlaczego, no ale jednak w jakimś sensie wydłużył ten proces, pomimo że chyba wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że pan prezydent tą decyzję gdzieś podjął, tylko jej po prostu nie zakomunikował, biorąc pod uwagę zarówno szybkość działania Kancelarii Prezydenta w tym zakresie, jak i też stanowiska, które były przez pana prezydenta prezentowane w okresie poprzedzającym skorzystanie z prawa łaski. Trochę można powiedzieć, że budowanie pewnej narracji, więc tragizmu tej sytuacji, opieranie się na złym stanie zdrowia pana Kamińskiego czy pana Wąsika, opieranie się na informacjach koncentrujących się na podjęciu głodówki przez jednego i przez drugiego pana. No więc wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały na to, że to ułaskawienie będzie. Teraz w zasadzie wracając do pana pytania, czy mógł prezydent to zrobić szybciej? Tak, mógł zrobić to szybciej, tak jak powiedziałem, mógł zastosować.
A co teraz, proszę nam powiedzieć, z zakazem pełnienia przez nich funkcji publicznych? Ułaskawienie
treści,
to obejmuje?
Tak, z treści aktu łaski wynika, że pan prezydent uwolnił panów od skutków karnych, tak to możemy nazwać, prawomocnego wyroku skazującego, bo zwróćcie państwo uwagę, że według informacji, która została podana przez kancelarię pana prezydenta, to prezydent zastosował prawo łaski w stosunku do pana Mariusza Kamińskiego i pana Macieja Wąsika przez darowanie kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań. Co oznacza, że panowie nie muszą odbywać kary pozbawienia wolności i to już się dzieje, panowie są ludźmi wolnymi i prezydent darował także środki karne. Pamiętajmy, że tam były orzeczone, jeżeli dobrze pamiętam, dwa środki karne. Jeden koncentrujący się na zakazie pełnienia funkcji publicznych przez 5 lat od uprawomocnienia się wyroku, a drugi środek karny na pozbawienie praw publicznych. I prezydent zdecydował o tym, że również te środki karne zostały darowane. No, w konsekwencji w odniesieniu do tego zakazu pełnienia funkcji publicznych, zniesienie tego zakazu niejako przez pana prezydenta umożliwi panu Mariuszowi Kamińskiemu czy panu Maciejowi Wąsikowi kandydowanie w nadchodzących elekcjach w Polsce, czyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także w wyborach samorządowych.
Panie mecenasie, tak, postawmy tutaj na moment kropkę, zagramy jeden utwór i za momencik wrócimy do tej rozmowy, jeśli pan pozwoli. Wracamy do rozmowy po ułaskawieniu i uwolnieniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Z nami jest pan mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Panie mecenasie, oddalając się na chwilę od przepisów, co takie ułaskawienie osób prawomocnie skazanych za nadużycia władzy mówi zwykłemu obywatelowi? Cały ten spektakl, jaki to sygnał dla zwykłego człowieka?
Myślę, że zobaczyliśmy i poczuliśmy, że są dwie prędkości. Jedna prędkość taka zarezerwowana dla polityków, druga dla obywateli, jeżeli chodzi o stosowanie prawa łaski przez polskie państwo. I muszę państwu powiedzieć, że w jakimś zakresie uważam, że od strony czysto ludzkiej, rozumiejąc pana prezydenta, to od strony takiej edukacyjnej i postrzegania władzy przez zwykłych obywateli Uważam, że to jest błąd. To znaczy sposób przede wszystkim komunikowania tej sprawy, budowania narracji, używania też takich sformułowań, które niestety wielokrotnie mijają się z rzeczywistością, mijają się z faktami. Myślę tutaj o budowaniu tej narracji przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy wywierali pewną presję, pewien taki pressing medialny i na pana prezydenta, i na całą tą sprawę. Z drugiej strony zwróćcie państwo uwagę, że sytuacja pana Kamińskiego i pana Wąsika jest dość szczególna, ale z tego powodu, że to są politycy, to są ludzie, którzy sprawowali wysokie urzędy państwowe, ale nadużyli władzę. Nie jest prawdą, że panowie zostali skazani za walkę z korupcją. Panowie zostali skazani za nadużycie władzy. Panowie zostali po prostu skazani za paskudne przestępstwo polegające na tym, że de facto polskie państwo testowało polskiego obywatela, czy będzie chciał popełnić przestępstwo, czy nie będzie chciał popełnić przestępstwa. No, panowie kreowali pewną rzeczywistość po to, żeby przetestować polskiego obywatela i właśnie za nadużycie władzy panowie zostali prawomocnie skazani.
A proszę nam powiedzieć, czy oni, jaki jest teraz ich status? Oni są posłami? No bo jutro zapewne pojawią się w Sejmie i będzie to kluczowe pytanie.
Nie, moim zdaniem nie są posłami. Tutaj sprawa, uważam, że jest dość jasna. Trzeba zwrócić uwagę na przepisy kodeksu wyborczego i polskiej konstytucji. I zawsze wyjdźmy w takich sytuacjach od konstytucji. Polska konstytucja mówi bardzo jasno, że w Sejmie nie ma miejsca dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie. I to jest element tak zwanego prawa wybieralności. A kodeks wyborczy mówi bardzo prosto. Wygaśnięcie mandatu posła następuje w przypadku utraty prawa wybieralności. A prawo wybieralności w tym wypadku zostało utracone przez obu panów 20 grudnia 2023 roku, wtedy kiedy panowie zostali skazani przez Sąd Okręgowy Warszawy.
Ale panie mecenasie, nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz. Skoro mandat traci się z mocy prawa w momencie ogłoszenia wyroku sądu, to po co istnieje jeszcze instytucja odwołania do Sądu Najwyższego? Skoro mówimy o utracie mandatu z mocy prawa, to jaką jeszcze decyzję w tym zakresie może podjąć Sąd Najwyższy? Czy może, no nie wiem, mówiąc kolokwialnie, cofnąć utratę w mocy prawa?
Sąd Najwyższy jest uprawniony tylko i wyłącznie do kontroli formalnej postanowienia marszałka Sejmu. I te postanowienia zostały wydane. I teraz, dlaczego można się odwołać do Sądu Najwyższego? No dlatego, że zawsze musi być stworzona procedura odwoławcza, tylko że cały problem w tej sprawie polega na tym, że tak skonstruowano przepisy, że ten skutek, nazwijmy go skutkiem materialno-prawnym, czyli tym, który jest najważniejszy w tej sprawie, on nastąpił w momencie, kiedy doszło do skazania, do prawomocnego skazania obu panów. I tak stanowi kodeks wyborczy, interpretowany w połączeniu z artykułem 99 ust. 3 Konstytucji. Natomiast ustawodawca w tej samej ustawie, w kodeksie wyborczym, no, przewidział procedurę polegającą na tym, że marszałek wydaje postanowienie i od tego postanowienia można odwołać się do Sądu Najwyższego. Ja stoję konsekwentnie na stanowisku, że z mocy prawa nastąpił skutek w postaci wygaśnięcia mandatu. Kwestia odwołania to jest tylko i wyłącznie ocena formalnej strony postanowienia marszałka. Nawet jeżeli postanowienie jest wadliwe i zostanie uchylone, to w żaden sposób mandaty nie są odnowione. Tak zostały skonstruowane przepisy przez polskiego ustawodawcę i nawet dokonując jakiejś wykładni w powiązaniu z przepisami konstytucji, to tutaj nie mam żadnej wątpliwości, że z konstytucji wprost wynika, że nie ma miejsca w polskim parlamencie dla osób, które były skazane na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. I tu w zasadzie mógłbym postawić kropkę, bo po prostu to dla mnie jest tak oczywiste i tu w zasadzie nie ma nad czym dyskutować. Ja rozumiem też te głosy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej w ramach tego dyskursu na temat wygaśnięcia mandatu, które stwierdzają, że jednak nie dlatego, że Sąd Najwyższy uchylił. Tylko pamiętajmy o tym, że podstawą taką materialną, prawem materialnym, które rozstrzyga o tym, jest konstytucja. I konstytucja, to jeszcze raz mogę określić, w sposób nie budzący wątpliwości, nie pozwala na zasiadanie osób, które zostały skazane w tych warunkach, o których powiedziałem, w polskim parlamencie. Dokładnie to jest potwierdzone i powtórzone w artykule 247 kodeksu wyborczego. No w konsekwencji ta sprawa dla mnie jest naprawdę jasna i prosta. Panowie te mandaty po prostu utracili.
Myślę, że wiele nam pan wyjaśnił. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
Dziękuję. Dobrego dnia.